Dobrze, to zaczynamy ostatnią lekcję z Filipian. I przypomnimy sobie co było tydzień temu, kto co pamięta, o czym tydzień temu mówiliśmy.
Od 20 czytaliśmy.
O życiu bliskości Boga, tak?
Skromnie żyć, troszczyć się na nic, o pokoju Boga.
Poradować się w Panu.
Po radości w Panu.
To tak trochę teraz konkretnie. Co zapamiętaliście konkretnie?
Trwać w Panu, czyli trwać w Panu, czyli w nauce apostolskiej.
Tak.
Wierzę Pana Jezusa. Pana Jezusa.
Radować się ze
zbawienia. Ale też we właściwym postępowaniu.
Nie troszczyć się.
Radować się to znaczy się nie śmiać się ducha do ucha, nie na tej zasadzie. Radować się ze zbawienia, starwanych grzechów. Ja sobie zapamiętałem.
Być jednomyślnym z innymi wierzącymi.
No troszczyć się to też nie znaczy, że nie mamy mieć troski o rodzinę, o innych i tak dalej, tylko nie przejmować się tym, co tak naprawdę od nas nie zależy. A to najczęściej przysparza nam najwięcej troski, tylko mamy powierzać wszystko Panu zgodnie z obietnicami. Też czytaliśmy kilka miejsc.
I skromność to nie ubiór, nie jakieś tam chustki na głowach, przepasane włosy czy coś, tylko taki jakby postawa i bycie.
Życzliwość i uprzejmość.
Inny studium mówi, że ubranie też ma znaczenie, tak, natomiast nie w tym miejscu o tym jest mowa. Nie w tym miejscu o tym jest mowa. Tak. Ubranie też w innym miejscu jest o ubraniu.
Ja wiem, bo nie w tym
miejscu. W skrócie, myśleć i czynić to, co słuszne, chwalebne i sprawiedliwe. Bo o tym rozważać i to czynić. Oczywiście zgodnie z Bożą nauką. I tak jak dalej jest, żeby czynić, co się nauczyło i co się przyjęło, co się słyszało i widziało. Czyli
u kogo?
To Paweł mówił do tych, którzy go widzieli, słyszeli, a my możemy tak naśladować siebie nawzajem, powiedzmy tak, z dobrej postawy.
Najlepiej tych, którzy dochowali wiary, tak. Najlepiej patrzeć na tych, co wiary dochowali i tych naśladować.
Paweł dochował.
Tak. Paweł dochował i można go naśladować.
No i jeszcze ja zapamiętałem, że z tym powierzaniem, że czasami jakieś troski mogą zacząć nas odwodzić od Boga, nawet w pewnym momencie nawet doprowadzić do jakiejś złej decyzji, do grzechu, żeby właśnie po to powierzać Bogu, żeby Bóg pomógł rozwiązywać te sprawy. A to nas uchroni od tego, żeby tam nic złego się nie działo, nie szło to jakoś nie tą właściwą stronę.
Bo pokój Boży będzie strzegł nas. Jeśli będziemy to wszystko powierzać Bogu.
Czyli żeby być blisko Boga i mieć pokój Boży, to co?
Trzeba z wszystkim przychodzić do Boga. Tak. Samemu nie troszczyć się o to, ale pozostawiać to Panu z prośbą i z dziękczynieniem za to wszystko.
No to jeszcze podsumuję jednym zdaniem. Co zrobić, żeby być blisko Boga i mieć Boży pokój?
Trwać w wierze.
Trwać w wierze, tak.
I w właściwym postępowaniu. W zdrowej nauce. Zachować ufność.
Myśleć i robić to, co zgodne ze Słowem Bożym.
No i jeszcze zapamiętałem te sito takie, które mnie dotknęły. Ten 8 werset. W końcu bracia, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe. Co uczciwe, to po prostu patrzeć się na to, przez to obserwować na przykład. Jeżeli coś jest nie takie, to żeby tego po prostu nie zajmować nawet z tego umysłu, bo nie ma
się. Dlatego mówię, że takie podsumowanie jednym zdaniem można by stwierdzić, że tak, jeśli ktoś chce mieć pokój Boży i być blisko Boga, to ma myśleć o tym, co zgodne z Biblią i robić to, co zgodne z Biblią.
Tak.
I będzie blisko Boga i pokój Boży z nim. Czyli jak gdyby myśl i czyn. To byśmy jednym zdaniem podsumowali. Bo tak, pamiętacie, my zawsze podsumujemy na koniec lekcji i na początku następnej. Także. To jest reguła. Dobrze, słuchajcie, w takim razie... Dzisiaj jest ostatnia lekcja. Przynajmniej ja mam ostatnią przygotowaną. Jest to lekcja pod tytułem Staranie o potrzebujących. Staranie o potrzebujących i jego skutek dla obu stron. Słucham. Ewa, coś mówisz?
Magdę.
Kogo?
Magdę.
Magdę, już zaraz dołączymy Magdę. Ale Madzia powinna być. Ja Madzi nie mogę dołączyć. Zastanawiam się dlaczego. Nic nie mogę zrobić, bo... O, jest już, okej, okay, dołączam. Bo ja Madzi po prostu nie widzę. Ale już się łączę. Więc staranie o potrzebujących i jego skutek dla obu stron na podstawie Filipian 4, 10, 23. Czwarty rozdział 10, 23. Madzia nie odbiera. I cel. Zobaczyć, jak powinna wyglądać ofiarność i jaki jest jej skutek. To jest pierwszy cel. Zobaczyć, jak powinna wyglądać ofiarność. Jaki jest jej skutek? My już to omawialiśmy przy okazji listu do Koryntian. A tutaj sobie powtórzymy pewne rzeczy. Przypomnimy sobie trochę z Koryntian, bo tam szerzej omawialiśmy, troszeczkę w innym kontekście. Ale tutaj też sobie omówimy i zobaczymy pewne rzeczy, których jak gdyby nie przypominam, żebyśmy dokładnie omawiali przy okazji listu do Koryntian. Ale sobie sięgniemy. Drugi cel. Zobaczyć, jak należy się zachowywać w dostatku i niedostatku. Będzie tak, podział kartki na pół, z jednej strony ofiarodawca, z drugiej potrzebujący.
Różne części?
Tak. ofiarodawca i potrzebujący. I z tej strony, gdzie jest ofiarodawca, dzielimy jeszcze na pół, na równe części.
Pierwszy ofiarodawca, a drugi potrzebujący.
A drugi potrzebujący. I każdą z tych połówek dzielimy jeszcze na połówkę. Obie strony dzielimy na połówkę.
Czyli...
Tak, wystarczy. Tu jeszcze podział na połówkę.
No to tak.
I teraz w ofiarodawcy będzie postawa ofiarności i efekt ofiarności. Niby krótkie studium, ale niekoniecznie zdążymy.
Postawa
ofiarności i efekt ofiarności. A w potrzebującym to jest postawa w niedostatku i postawa w dostatku. I tam zawrzemy też efekt, ale postawa niedostatku i postawa dostatku. Tu i tu zachowanie.
Postawa dostatku?
W dostatku i postawa w niedostatku. Kolejność jest bez znaczenia. Czy pierwsze będzie w niedostatku, a drugie w dostatku, czy odwrotnie. Jak już wszyscy zanotowali, co powtórzyć jeszcze? To czytamy od 10 wersetu do końca.
Przeczytam.
Proszę bardzo.
Uradowałem się bardzo w Panu, że teraz zakwitło na nowo wasze staranie o mnie, bo staraliście się o to, lecz nie mieliście sposobności. Nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. Umiem uniżać się, umiem też obfitować. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być syty i cierpieć głód, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. Jednak dobrze uczyniliście, uczestniczący w moim ucisku. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden kościół nie uczestniczył ze mną w dawaniu i braniu, tylko wy sami. Bo nawet do Tesaloniki raz i drugi posłaliście, czego mi było potrzeba. Nie, żebym pragnął daru, ale pragnę owocu, który by wzrastał na wasze konto. Gdyż mam wszystko i to w obfitości, jestem w pełni zaopatrzony, otrzymawszy od Epafrodyta to, co zostało posłane przez was. Woń dobrego zapachu, ofiarę przyjemną i podobającą się Bogu. Lecz mój Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie. A Bogu i Ojcu naszemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. Pozdrawiają was bracia, którzy są ze mną. Pozdrawiają was wszyscy święci, szczególnie zaś ci z domu cesarskiego. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
Amen.
Jest to słynny werset zielonoświątkowy.
Wszystko mogę.
W Chrystusie.
Zaraz sobie powiemy właśnie, o czym tu jest mowa. Najpierw będziemy sobie analizować ofiarodawcę, a potem potrzebującego, dobra? Tak sobie to rozłożymy, żeby nam się nie pomieszał jeden z drugim. Więc mamy po kolei werset 10. I teraz zobaczmy ten werset 10, 11, początek. 10 werset, o czym on mówi? Co mówi o ofiarodawcy?
Że starają się o niego, tak?
Że to staranie na nowo.
Zakwitło staranie. Staranie o mnie. Staraliście się o to, żeby... Lecz nie mieliście sposobności. Więc to staranie to jest słowo, które oznacza, szerzej jakby je opisać, wiedzieć, być skłonnym, mieć coś na celu. Czyli to staranie, jakbyśmy określili, że zakwitło staranie o Pawła.
zazielenili w swoim staraniu.
Tak, zazielenili się, jakby rozkwitli. Wiecie, to jest takie roślinne stwierdzenie, ale oni się zazielenili w swoim staraniu. Czyli co to znaczy? Jakbyście to określili mniej poetycko?
Zapałali, nie wiem.
Konkretnie. Te staranie oznacza wiedzieć o czymś, być skłonnym do czegoś i mieć coś na celu. Nie wszyscy razem.
Decyzję, żeby pomóc Pawłowi.
Bracia?
No to samo.
Czyli żeby komuś pomóc, to co najpierw trzeba?
Trzeba wiedzieć o tym, że on potrzebuje.
I co jeszcze?
No i po to decyzję.
Chcieć pomóc. Prozaiczne?
Wiedzieć i chcieć.
Ale bardzo konkretne.
Chcieć i mieć sposobność, bo czasami można
zaraz,
chcieć.
Zaraz, tak. Zaraz do tego dojdziemy. To jest kolejna rzecz. To są istotne rzeczy, słuchajcie. Najpierw trzeba chcieć pomóc, czyli wiedzieć o czymś i mieć skłonność do zrobienia czegoś. To jest pierwsza rzecz. Żeby komuś pomóc, to trzeba najpierw chcieć, pragnąć tego. I kolejne to, co wspomniał Rafał, co? Chcę pomóc. No to teraz...
Szukam pomocy.
Szukam komu. Tak? Co Paweł, co tutaj dalej trzeba? Wiesz, że komuś trzeba pomóc. To nie jest tak, że komukolwiek. Ty wiesz, że rzeczywiście ktoś potrzebuje pomocy, tak? I teraz, żeby mu pomóc, to co Paweł tutaj pisze? Zobaczcie. Od razu tak pomogli Pawłowi?
Nie mogli najpierw. Nie było sposobności.
Czyli żeby komuś sensownie pomóc, to co kolejną rzeczą? Trzeba czekać na właściwą, tak? Na właściwą sposobność. To są, słuchajcie, może rzeczy prozaiczne, proste, które się wydają oczywiste, ale fajnie je sobie poukładać. Czyli najpierw trzeba chcieć, pragnąć i widzieć, że rzeczywiście ta osoba faktycznie potrzebuje pomocy, a po drugie czekać na właściwą sposobność, żeby jej pomóc. Czyli robimy to wszystko z głową. Na sposobność czekamy, żeby tej osobie pomóc. Ona jest, raz jej nie ma, ale my nie panikujemy, nie histeryzujemy, nie denerwujemy się, czekamy na sposobność. Bo jeśli jest z Boga zaczęcie, to będzie i z Boga zakończenie. Prawda? Ale żeby czekać na sposobność, to trzeba chcieć. Czyli mamy dwie konkretne rzeczy, prawda? Zgadza się? To patrzmy teraz, gdzie jest następny fragment o ofiarodawcy. O ofiarodawcy. Czternasty i piętnasty. Co mamy w 14 i 15? Po kolei. Co mamy w 14? Co Paweł mówi?
Że dobrze uczynili, uczestnicząc w jego ucisku.
Uczestnicząc w moim ucisku. Czyli co znaczy, że oni uczestniczyli w Pawła ucisku? Że co? Paweł nie miał i oni też nie mieli. Pozbyli się pieniędzy, żeby też być bez pieniędzy jak Paweł.
No nie
o to chodzi, nie?
Sparli go. Lub chcieli go wesprzeć. No,
więc musimy zrozumieć, co to znaczy uczestniczyć w czymś. I te słowo... Uczestniczyć oznacza mieć udział w czymś, brać w czymś udział, towarzyszyć z kimś w czymś. Czyli na czym polegało uczestnictwo Filipian w problemach Pawła? Wiąże się to z wersetem 10. Zastanówcie się. Co to znaczy, że oni uczestniczyli? No, Robert już zaczął.
No, dawali.
Co?
Dawali.
Wsparli go, tak?
Tak. Mhm.
Ale uczestniczyli w jego utrapieniu. Popatrzcie na werset 10.
Przejęli się jego problemem.
No właśnie. Oni widzieli, że Paweł ma problem finansowy. Materialny problem ma, bo tu chodzi o pomoc materialną. Czekali na sposobność, żeby mu pomóc i w ten sposób, widząc potrzebę Pawła, uczestniczyli w jego problemie, ponieważ to był nie tylko Pawła problem, ale i ich problem. Dlaczego? Bo oni, widząc problem Pawła, chcieli ten problem rozwiązać. Czyli, byśmy powiedzieli, zidentyfikowali się w pewnym sensie z kłopotami Pawła. W ten sposób uczestniczyli w jego ucisku. To są proste rzeczy. Chyba nie ma tutaj kłopotów ze zrozumieniem, prawda? Chodzi tylko o to, żeby to tak jakoś tak konkretnie nazwać. Poukładać sobie, dobra? Więc oni uczestniczyli, czyli zrozumieli Pawła, że on ma potrzebę. Widzieli jego problem. Jego kłopot stał się ich kłopotem. Nie dlatego, że oni też nie mieli, tylko dlatego, że oni widzieli Pawła problem i nie mogli nad tym przejść do porządku dziennego. To się stał ich problem. Trzeba Pawłowi pomóc. I szukali sposobności. I znaleźli ją, tak? Czyli uczestnictwo, ten, który jest ofiarodawcą, uczestniczy w utrapieniu potrzebującego. Więc teraz pytanie, na ile uczestniczymy, jeśli komuś pomagamy? Czy my rozumiemy to, że on rzeczywiście potrzebuje pomocy, czy niekoniecznie? Bo różnie to jest, słuchajcie, z tą pomocą. Zanim skończymy lekcję, to się wiele rzeczy jeszcze. Ale na tyle, na ile już widzimy. Widzimy człowieka, który nie może sobie sam poradzić, nie z własnej winy, bo Paweł nie był sam sobie winien, że nie miał tego. Tak? Bo dalej Paweł swoją postawę wyjaśnia i widać, że Paweł nie miał w tym żadnej winy, że on nie miał. Bo to różnie bywa. I oni widzieli, że Paweł jest...
Poszedł do kasyna i nie przegrał wszystkiego. Karty i nie ma. I teraz
tak,
pomóżcie.
Albo miał... No, właśnie, właśnie, być. Właśnie. I jak gdyby to, co ty mówisz, jest w tekście. I fajnie, żebyśmy właśnie to, co teraz mówisz, zobaczyli w tekście. Bo wiecie, fajne są wnioski, ale jeżeli my je w tekście jeszcze zobaczymy, to one tym bardziej są wartościowe. Nie ma tu mowy o kasynie oczywiście. Tak?
To jest...
Ale chodzi o pewną kwestię, tak? Tak? Więc zobaczmy, że oni uczestniczą w utrapieniu Pawła. Paweł ma utrapienie, które nie jest jego...
Z jego
winy. Tak? Paweł sobie nie nagrabił, że to ma. Jest problem i oni chcą mu pomóc. Czyli uczestniczą. To jest kolejna kwestia, którą ofiarodawca musi zrozumieć. Bo tu nie chodzi o to, żeby tylko dać. Cały problem polega na tym, że tu nie chodzi o sam fakt dania, tylko o sprawy duchowe. I to trzeba zrozumieć. Idźmy dalej, 15 werset. Co tu jest jeszcze napisane? Zobaczcie, ważne. Kolejna kwestia w ofiarodawcy, ofiarodawcach. Zobaczcie, 15 werset.
Że to u nich już było wcześniej ta skłonność.
Tak? U kogo?
U Filipian.
Kto to są Filipianie?
Są wierzący z Filipii.
Tak? I kto to są wierzący z Filipii? Dalej drążę.
Uczniowie Pawła?
Dzieci Boże.
No. I każdy sobie w domu siedzi.
Kościół to jest.
No właśnie. To jest eklezja. To jest jedno ciało. I to ciało... Staranie tego ciała zakwitło o tą osobę, o Pawła. Co tu widzimy ważną rzecz? Oni działają jako kto? Pojedyncze osoby? Właśnie. Często my działamy indywidualnie. Sam po sobie powiem. A tu chodzi o to, żeby zadziałać jako wspólnota. Żeby wszyscy mogli powiedzieć swoje zdanie i wszyscy mogli w tym uczestniczyć. Rozumiecie? Tu nie chodzi o to, że każdy, nie wiem... Ale każdy może mieć swój udział. I to jest ważne moim zdaniem. Że Paweł mówi o nich jako eklezji. Wasze staranie zakwitło. Zwraca moim zdaniem uwagę na bardzo ważną rzecz. Warto o tym pamiętać. Czyli działają jako wspólnota, eklezja. Oczywiście jeśli jest taka możliwość, bo czasami jest tak, że sami pomagamy, indywidualnie komuś, nie musimy wszystkim o tym mówić, bo to są różne sytuacje, ale jeśli jest to osoba, a była to osoba, którą znali wszyscy.
Problem znany był wszystkim.
Tak. I oni wspólnie, wszyscy razem mieli taką potrzebę. Ich staranie zakwitło, oni uczestniczyli, oni pragnęli pomóc. Zobaczcie, że tu jest mowa wy. Pamiętacie, co jest ważne, co jest jedną z takich fundamentów, na których się buduje cały list? Jedność. Jednomyślność. Razem wszystko. Więc działają jako wspólnota, uczestniczą, tak? On mówi, że jako uczestnicząc w moim ucisku. I teraz to słowo uczestniczyć i tamte uczestniczyć z 14 to nie do końca to samo słowo. Podobne. Syn koineo i koineo. I to słowo tutaj uczestniczyć to dzielić się z czymś, kimś. Łączyć się z nim w dawaniu, tak? I braniu. Zobaczcie, bo Paweł mówi, wy Filipianie wiecie, że od początku, na początku Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden kościół nie uczestniczył ze mną w dawaniu i w braniu, tylko wy sami. Teraz warto sobie przypomnieć kilka fragmentów, które prawdopodobnie o tym mówią. Tak mi się przynajmniej wydaje. I zaraz sobie je omówimy. I tutaj. Zobaczcie, 2 Koryntian, 8 rozdział. Bo Paweł tak, szedł przez Macedonię i potem do Achai. Bo Achaja jest na dole, to jest południowa Grecja. Macedonia to jest północna Grecja, prawda? Nie mylić z Macedonią tą w Jugosławii. To Macedonia, ta Grecja, grecka. Więc 2 Koryntian, 8 rozdział, zobaczmy. 2 Koryntian, 8 rozdział i werset od 1 do 5. Przeczytajmy go sobie.
Oznajmiamy wam, bracia, o łasce Bożej, która jest dana Kościołom Macedonii, iż w ciężkiej próbie ucisku ich obfita radość i skrajne ubóstwo obfitowały bogactwem ich ofiarności. Zaświadczam bowiem, że według możliwości, a nawet ponad możliwość, okazali gotowość. Z wielkim naleganiem prosząc nas, abyśmy przyjęli ten dar i ich udział w służbie na rzecz świętych. A postąpili nie tylko tak, jak się spodziewaliśmy, ale samych siebie najpierw oddali Panu, a potem nam za wolą Boga.
Co tutaj mamy powiedziane o wierzących w Macedonii? Że oni tylko Pawłowi pomagali?
Nie, świętym.
I świętym tym, którzy potrzebowali pomocy. A czy byli bardzo majętni?
Nie.
Nie byli majętni. Ale mieli pragnienie pomóc. Bo widzieli, że jest taka potrzeba. Więc nie tylko Paweł doświadczył pomocy od Macedończyków. Zobaczmy sobie rozdział 11 tego samego listu. Przepraszam, nie, 8 rozdział, jeszcze 12-14.
Jeśli bowiem najpierw jest gotowość, jest przyjmowana według tego, co kto ma, a nie według tego, czego nie ma. Nie chodzi bowiem... Nie chodzi bowiem o to, żeby innym ulżyć, a was obciążyć, lecz o równość, aby teraz wasza obfitość usłużyła ich niedostatkowi, aby też ich obfitość waszemu niedostatkowi usłużyła, tak żeby była równość.
Czyli zdają z tego, czego nie mają?
Nie.
Nie. Chodzi również o to, żeby samemu za chwilę nie potrzebować pomocy i mówić, słuchajcie, no ja tu pomogłem, a teraz wy dla mnie pomóżcie, bo to nie o to chodzi. Bo
ja nie mam.
To jest tylko, tylko przepływ
zapożyczyłem
gotówki. To nie ma sensu. Natomiast co jest ważne, że oni byli bardzo ochotnego serca. Postawy byli takie. Chcieli pomóc. I zobaczcie jeszcze 11:9. 11 rozdział, 9 werset. Co Paweł tutaj mówi konkretnie o sobie?
Gdy byłem u was i znalazłem się w potrzebie, nikomu nie byłem ciężarem. Mój niedostatek bowiem uzupełnili bracia, którzy przybyli z Macedonii. Pilnowałem się, aby niczym nie, dać, nie być dla was ciężarem i nadal będę się pilnował.
Kto studiował drugi list do Koryntian, to wie, dlaczego Paweł nie chciał tam prosić o nic.
Tam był problem.
Tam był problem i Paweł nie chciał o nic prosić Koryntian, mimo że był w Koryncie.
Nie chciał generalnie rzeczy.
I potem Koryntianom mówi, ja jak byłem u was, to nie chciałem, tak?
Nie chciał tak ogólnie rzecz biorąc, żeby Ewangelia miała jakiekolwiek przeszkody, a byłoby takie
tak,
ryzyko.
Koryntianie nie do końca rozumieli, że Paweł ich nie wykorzystuje, nie łupi ich, chociaż byli tacy, co ich łupili i oni dawali się. Natomiast Paweł mówi, że nic od nich nie chciał finansowo. I kiedy był u nich wcześniej, to co? Kto mu pomógł? Z Macedonii wierzący przysłali pomoc. Przysłali pomoc. I Paweł mówi tutaj, zobaczcie, w 15 wersecie, że wy, Filipianie, wiecie, że na początku Ewangelii, znaczy nie na początku, znaczy co jest ważne, teraz na początku, czy Paweł skąd zaczynał głosić Ewangelię? Najpierw w Azji. Ale był początek głoszenia gdzie? W Europie.
Filipi.
Tak, jak pamiętacie, on chciał iść w głąb Azji na wschód, a Bóg mówi nie. Ty, tam przyśnił się ten człowiek, Bóg mówi idź do Macedonii. I to był początek głoszenia w Grecji. I to był początek głoszenia tam, Paweł o tym początku mówi. Bo nie mogli mu pomagać, zanim Paweł tam z Ewangelią nie dotarł. Więc trzeba też rozumieć, o czym Paweł mówi. Na początku głoszenia w Grecji. Kiedy przypłynął na wschód tutaj do Europy. Oni byli jedynymi, zobaczcie co jest napisane, w dawaniu i w braniu. Tylko wy ze mną uczestniczyliście. I zaraz sobie, za chwilę, jak będziemy analizować, to powiemy sobie, co to znaczy w dawaniu i braniu. Dlaczego w dawaniu i w braniu? Ale widzimy, że tak, działali jako eklezja, tak? I uczestniczyli, czyli łączyli się z Pawłem w dawaniu i braniu. Czyli coś dawali i coś brali. Prawda? Coś dawali, coś brali. Tak? Czyli dali Pawłowi 100 tamtych, a dostali 200 od Boga.
Nie.
I tak pomnażali swój majątek. Oddali 150, dostali 300.
Tak? Brat raczy żartować.
Dokładnie. Żartuję oczywiście, ale żeby pobudzić myślenie, słuchajcie, żebyście tak
nie błogosławieństwo od Boga.
Żebyście się zastanowili. I teraz mamy, że działali w społeczności, czyli wszyscy razem. Drugie, że uczestniczyli, dzielili się, łączyli się w tym dawaniu i braniu, czyli wszyscy razem. Mieli w tym udział, zauważcie, Paweł mówi na początku, tylko wy mieliście w tym udział. Więc jest to bardzo ważne, żeby mieć w tym udział, skoro nikt inny nie miał. A Paweł do Koryntian mówi, ja od was nic nie chciałem i nikt mi chluby nie zabierze w całej Achai, dlatego że za darmo wam głosiłem Słowo Boże. Coś ich ominęło, pamiętacie studium listu? Ominęło ich to błogosławieństwo.
Udział,
tak?
Chwali.
Dokładnie.
Chwali.
Ich to ominęło. I zobaczcie jeszcze 16 werset. Co werset 16 mówi?
Że nawet do Tesaloniki posłali dwa razy to, czego było potrzebne.
Czyli udawało im się zlokalizować, gdzie jest Paweł i posłać tam pomoc.
Tak, ale co posłali?
To, co było potrzebne.
Kiedy posłali? Kiedy?
Kiedy była potrzeba. Kiedy
dokładnie. I co posłali?
To, co było potrzebne.
Było potrzebne.
Banalne? A jakie istotne? Wtedy, kiedy trzeba i to, co trzeba. Czyli ktoś potrzebuje butów, a dostał kwiatki. No nie o to chodzi. Nie? Tylko posłali mu to, co trzeba i wtedy, kiedy trzeba.
To tak mi się skojarzyło z tym, co mi utkwiło, jak mi kiedyś powiedziałem. Jak ktoś oczekuje pomocy, ja mówię, dobrze, ale jutro ci pomogę. Nie dziś. Dziś nie mogę, jutro ci pomogę. Jak ktoś dziś oczekuje, teraz pomocy, ci zadają pytanie.
Bo to tak właśnie chodzi o to, żeby pomóc wtedy, kiedy trzeba i wiedzieć, co dać, tak. Żeby było dobrze.
Żeby się krzywdy nie wyrządzić.
Jest to mądre?
Tak.
Co Paweł mówi? Rozumieli, co trzeba? Wiedzieli, czego Paweł potrzebuje? Wysłali mu wtedy, co trzeba i to, co trzeba. Czyli posyłanie wtedy, gdy trzeba i to, co trzeba. Zrozumiałe, nie? Więc podsumujmy sobie.
Przypomina mi się sytuacja, no to na filmie było pokazane, tak? Gdzieś tam to z jakiejś biografii wynika, jak modli się Hudson Taylor w Chinach i nie mają z żoną za bardzo już co jeść, nie mają pieniędzy i wchodzi listonosz i mówi, że a tu przesyłka od George'a Millera z Anglii i akurat dostają tyle pieniędzy, ile im było potrzeba, nie? To może tak, znaczy wiemy, że tak było, bo faktycznie George Miller, on wszystko zapisywał, ile tam przekazywał tych pieniędzy, więc na pewno wspomagał Taylora. Nie wiem, czy było dokładnie tak jak na filmie pokazane, ale to była pomoc, dowiedział się, trzeba, wysłał i oni dostali w tym momencie, kiedy była taka potrzeba. To niesamowicie po prostu, no, Duch Święty wtedy działa w takich sytuacjach.
Więc tak, podsumujmy. Postawa ofiarności czym się charakteryzuje?
Staranie.
Po pierwsze. Co?
Musimy wiedzieć, że ktoś czegoś potrzebuje.
Najpierw chcieć pomóc. Najpierw jest chęć.
Dowiadujemy się, że...
Potem trzeba wiedzieć.
Informacja.
Potem...
Czekać na sposobność.
Szukać sposobności, tak, żeby czekać, oczekiwać, żeby to było właściwie. Potem co jeszcze? Czyli pomoc, z czym się jeszcze wiąże?
14 werset. Zrealizować.
Co?
Zrealizować.
Tak, ale jeszcze 14 werset.
Uczestniczyć.
Co to znaczy?
To znaczy przejąć się problemem.
Mieć udział.
Tak, zrozumieć potrzebę. Zrozumieć potrzebę. To jest kolejna rzecz. I następna.
Udzielić takiej pomocy, jakiej potrzeba
i wtedy, kiedy trzeba.
Tak. Jako
Kościół.
Starać się to zrobić jako eklezja, jako wszyscy razem. Tak? Bo to jest też wyraz wspólnoty jedni z drugimi. To jest wyraz wspólnoty jedni z drugimi. To nie jest zwalanie na kogoś, wiecie, bo czasami jest tak, na innych. Nie, tu trzeba zrozumieć kwestie duchowe. Nie czysto takie materialne, tak, ale duchowe, że każdy, kto się czuje, teraz pytanie, jeżeli ktoś nie ma okazji, to on się nie poczuje, ale jeżeli jest okazja, to on musi się zastanowić, czy on ma chęć i pragnienie. Więc warto, słuchajcie, o tym pamiętać i jeżeli jest taka możliwość, wprowadzać to w życie w taki sposób. Następna sprawa. Efekt takiej ofiarności, jaki jest. Efekt. I tu zaraz sobie szerzej powiemy o tym dawaniu i braniu.
Radość.
Gdzie jest to napisane?
10. Uradowałem się bardzo w Panu.
Ale to Paweł się uradował, a nie ofiarodawcy.
A, przepraszam.
A to jest efekt ofiarności. U nich najpierw. W ich życiu. To jest prawda, co mówisz. No to, że sprawiają radość komuś. Okej.
Jest to ofiara przyjemna.
Okej, ale 17 werset.
Owoc, który wzrasta na ich konto.
Bo widzisz, Paweł, chodzi o to, żeby zobaczyć, z czego Paweł się cieszy. Paweł się nie cieszy, że dostał pieniądze. Paweł się nie cieszy z daru. Paweł się cieszy z czegoś innego i to też jest bardzo ważne. Będziemy sobie mówić to przy potrzebującym. Ale tutaj 17 werset, zobaczcie, co jest.
Owoc.
Co Paweł mówi się dzieje? Co za owoc? Paweł mówi, że chodzi o dar? Nie. Co przez tą postawę, przez to, że oni Pawłowi pomogli, co wzrasta? Owoc na czyje konto?
Ich.
Jakiś owoc na konto ofiarodawców.
Tak.
Tak? Ale pragnę owocu, który by wzrastał na wasze konto. Dla was owoc jakiś wzrasta. Coś wzrasta jakiś owoc.
Ofiara,
Paweł mówi, ja tego.
I podobająca się Bogu.
I teraz co to jest? 18 werset mówi? Tak. Co to jest?
To jest woń dobrego zapachu, ofiara przyjemna i podobająca się Bogu.
Czyli jaki to jest owoc? Co jest tym owocem?
Duchowy owoc.
Jaki? Co to jest ten duchowy owoc? Powiedzcie mi. Paweł mówi, ja się cieszę, że wzrasta owoc na wasze konto. I co to jest tym owocem?
Woń dobrego zapachu, ofiara przyjemna i podobająca się Bogu.
To jest owoc. Jaki on ma, co on ma wspólnego z wierzącymi?
No bo ta postawa światła.
Postawa i to
wypełnianie tej nauki. Postawa miłości.
Co się dzieje? Co się dzieje, kiedy oni dali dar? I Paweł wie, jak dawali dali dar, więc co się dzieje w wyniku tego? 18 werset co mówi?
No przede wszystkim to podoba się Bogu, to co uczynił.
No właśnie, więc jaki jest efekt ofiarności? No?
Wypełnianie woli Bożej.
Zadowolenie.
Zadowolenie czyje?
Boga.
Postawa podobająca się Bogu.
Tak, Bóg jest zadowolony. Jeżeli tak robisz, to możesz wiedzieć jedno. Bóg z radością na to patrzy. To jest miła wonność dla Niego. Przyjemna ofiara, więc komu to jest ofiara?
Bogu.
Więc taki dar, który jest dany w odpowiedniej postawie, z odpowiednią motywacją, w odpowiednim momencie, w odpowiedni sposób, w odpowiedniej formie, co daje? Radość Bogu sprawia. A nasze życie jakie ma być wcześniej, powiedzieliśmy sobie?
No mamy być takie, żeby się podobało Bogu.
Mamy żyć, żeby się Bogu podobać. Żeby Bóg był blisko. Żeby radość i pokój w Duchu Świętym panowały. Więc jeśli to dawanie jest we właściwy sposób, to skutkiem jest Boża radość. Bóg jest zadowolony z tego. Bóg przyjemne to jest dla Niego. Miła wonność, ofiara przyjemna i miła Panu. Czyli to jest ten owoc, który wzrasta na ich konto. Bóg jest z nich zadowolony. Czy jest lepszy owoc niż Boże zadowolenie z naszej postawy?
Nie.
Możecie sobie wyobrazić coś lepszego? Każdy by chciał, żeby Bóg na niego patrzył i żeby to, co robi, się Bogu podobało. A nikt by nie chciał żyć tak, żeby robić rzeczy, które się Bogu nie podobają. Bo wtedy co robimy? No przepraszamy Boga. Za to nie musimy przepraszać. To się Bogu podoba. To jest miłe dla Boga. Jest to owoc?
Jest.
Materialny?
Nie.
Duchowy. Bo nic w zamian fizycznie nie dostajemy. Mamy... Nasza postawa daje Bogu radość. I my wiemy, że sprawiliśmy Bogu radość tym, że nasza postawa jest miła Bogu, właściwa, zgodna ze Słowem Bogu. To jest pierwsza kwestia. Więc mówimy o owocu duchowym, niematerialnym, nie za 100 zł 200, tak? Tu nie chodzi o materialne dobro. Nie pomnaża się nasz majątek fizyczny w żaden sposób. Bo nigdzie nie czytamy, żeby po tej ofiarności w Koryncie Macedończycy nagle stali się bardzo bogaci milionerami. Nie czytamy o tym. Dalej tak się życie tych toczyło, jak się toczyło. Byli prześladowani. Zobaczmy sobie werset 19, kolejny, bo tu jest opisane tak 17, 18, 19. Czyli mamy zadowolenie Boże i 19 werset.
To jest tak jakby błogosławieństwo Boga.
No właśnie, przeczytajmy 19 werset.
Lecz mój Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie.
Więc co tu jest napisane w tym wersecie? Bóg zaspokoi wszelką potrzebę? Tak?
Tak.
Zaspokoi? Kiedy?
W
Chrystusie Jezusie.
Nie wszystko.
W
chwale.
W chwale w Chrystusie Jezusie.
W chwale w Chrystusie Jezusie. Czyli to już następuje od razu, czy?
Nie.
Później trochę, nie? żeby to szerzej zrozumieć, to musimy wrócić do drugiego listu do Koryntian, który już studiowaliśmy, do 9 rozdziału. Przypomnimy sobie ten fragment, bo tam też, pamiętacie, tak się dłużej nad nim zastanawialiśmy. 9 rozdział od 6 do 15. Przeczytajmy sobie cały ten fragment. 9 rozdział od 6 do 15.
Lecz mówię, kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy jak postanowił w swym sercu, tak niech zrobi, nie z żalem ani z przymusu, gdyż radosnego dawcę Bóg miłuje. A Bóg ma moc udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, obfitowali we wszelki dobry uczynek. Jak jest napisane, rozrzucił, dał ubogim, jego sprawiedliwość trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy, niech i wam da chleba do jedzenia i wasze ziarno rozmnoży i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. Abyście byli wzbogaceni we wszystko ku wszelkiej hojności, która sprawia, że z naszego powodu składane jest dziękczynienie Bogu. Posługiwanie bowiem w tej służbie nie tylko zaspokaja niedostatki świętych, ale też obfituje w liczne dziękczynienia składane Bogu. Gdyż przez doświadczenie tej posługi chwalą Boga za to, że jesteście posłuszni wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusa i hojni w udzielaniu im i wszystkim innym. A modląc się za was, tęsknią za wami z powodu obfitującej w was łaski Bożej. Bogu niech będą dzięki za jego niewypowiedzialny dar.
Jeszcze raz spróbujmy przynajmniej wstępnie sobie to przeanalizować. Bo to jest też często używany fragment i on jest błędnie interpretowany.
Na ten szósty zwłaszcza.
Czyli mamy tak, kto skąpo sieje, skąpo rządź będzie. A kto sieje obficie, obficie rządź będzie. Tutaj
9.6.
I teraz tam jest sieje, będzie rządź, tak, skąpo, i kto obficie sieje, będzie obficie rządź. I dalej Paweł tłumaczy, o co chodzi z tym rzęciem i sianiem i rzęciem. Każdy, jak postanowił w swym sercu, tak niech zrobi, nie z żalem ani z przymusu, lecz radosnego dawcę Bóg miłuje. Zobaczcie, czy Filipian jest to samo? To
tak,
samo.
Tak.
Chęć musi być. Nie z musu, a z chęci. Ty musisz chcieć pomóc. Jak chcesz pomóc, to już nie jest to z musu.
No chcieli, szukali sposobności.
No właśnie. I dalej mówi co? A Bóg ma moc udzielić wam obficie wszelkiej łaski. Jakiej? Abyście zawsze, mając wszystkiego pod dostatkiem, obfitowali w co?
Wszelki dobry uczynek.
Czyli Bóg wam czym pobłogosławi? Że będziecie obfitować w dobry uczynek. Tak? Czyli w tym będziecie mogli obfitować. I dalej, jak jest napisane, rozrzucił, dał ubogim, jego sprawiedliwość trwa na wieki. Kto rozrzucił i dał ubogim?
Bóg.
No. Bo Bóg udziela tej łaski. Bóg udziela łaski, żebyś mógł być... Jak jest napisane, a ten, który daje ziarno siewcy... Niech da wam chleba do jedzenia, tak? I wasze ziarno rozmnoży i zwiększy plon waszej
sprawiedliwości.
Gdzie ten plon wzrasta? Jaki plon?
Sprawiedliwości.
Sprawiedliwości plon wzrasta. Czyli znowu dobro duchowe. Dlaczego? Bo ty się dzielisz tym sam, bo Paweł co wcześniej mówi? Nie tak, żebyś sam nie miał. Ale ty się dzielisz tym, co masz więcej, tak? Udzielasz potrzebującemu i przez to Bóg ci błogosławi, że zwiększa się twoja sprawiedliwość. Twoja postawa jest właściwa. Bóg ci w ten sposób błogosławi. Pamiętacie studium? Bo ja no, przypominam wam to, co wystudiowaliśmy, ale to już było dość dawno, więc dobrze by było sobie odświeżyć, jak ktoś chce. Abyście byli w co wzbogaceni? We wszystko ku wszelkiej hojności, która sprawia, że z waszego powodu co jest składane?
Dziękczynienie Bogu.
Więc jakie jest dobro? W jakiej formie ono się odbywa? Jest składane dziękczynienie Bogu. Bóg wam pobłogosławił i macie wszystko. Macie. Wszystko już macie. Nie więcej. Macie to, co macie. Nie zabraknie wam, jak dacie. Rozumiecie, o co chodzi? Patrzcie, że tu Paweł nic nie mówi, że wam się zwiększy. Zwiększy się wasza sprawiedliwość, zwiększy się dziękczynienie, nie majątek. Bóg się zatroszczy o to, że kiedy dajecie, żeby wam nie zabrakło. Bóg się o to zatroszczy. Ale jak dajecie, to nie tak dawajcie, to już wcześniej, już przypominam, że prowokując, to dam wszystko, żeby... O, teraz zobaczę, nie o to chodzi. Że dasz wszystko, żeby zobaczyć, jak Bóg cię odbuduje. To nie o to chodzi. Masz dać z tego, co ci zostaje. A nie, żebyś za chwilę sam potrzebował. Bo to kontekst jest ważny też. Ale popatrzcie, że wzrasta dobro duchowe. Nigdy materialne. Paweł nie mówi o wzroście materialnym tutaj. Bóg się zatroszczy o to, żebyście mogli udzielać potrzebującym i żeby sprawiedliwość, plon waszej sprawiedliwości i dziękczynienia za was składane Bogu, żeby były. Posługiwanie bowiem w tej służbie nie tylko zaspokaja niedostatki świętych, czyli zaspokaja niedostatki świętych, ale co jeszcze się dzieje? Ale w co obfituje? W dziękczynienia. Nie w to, że wy macie trzy razy więcej, ale obfituje bogactwo dziękczynienia jest. Bogactwo dobrych uczynków. Bogactwo sprawiedliwości, bo czujesz, że czynisz sprawiedliwość Bożą. Bóg ci błogosławi w ten sposób. Że inni za ciebie dziękują Bogu. I tego jest więcej. Nigdy Paweł tu nie wspomina, że więcej jest pieniędzy, majątku więcej. Czyli mówimy o wzroście duchowych rzeczy. Nigdy materialnych. Tu nie ma mowy o materialnym. Więc kto skąpo sieje, czyli źle daje, nie ze szczerego serca, czy nie we właściwy sposób, to czego nie będzie żał? Dziękczynienia nie będzie żał. Nie będzie żał sprawiedliwości. Tego nie będzie. Skąpo będzie żał. Czyli nie mówimy o rzęciu dał 100, dostał 200. Tylko jeśli w niewłaściwej formie, w niewłaściwy sposób, z niewłaściwych pobudek, no to plonu takiego nie będzie. Bo Bogu się będzie to podobać? Bóg widzi serce?
Tak.
Jaka jest miła wonność Panu? Przeczytaliśmy w Filipian. Kiedy to jest dawane we właściwy sposób. I wtedy Bóg widzi serce człowieka i Bóg ocenia to po postawie. Więc patrzcie, jak ważna jest postawa. Nie sam fakt dania, ale najpierw postawa. I wzrost błogosławieństwa jest jakiego? Popatrzcie w tekst jeszcze. Gdyż przez... 14. A modląc się za was, tęsknię za wami z powodu obfitującej w was łaski Bożej. Bogu niech będą dzięki za jego niewysłowiony dar. Co jest tym darem Bożym? Pamiętacie, jak to wystudiowaliśmy? Popatrzcie w tekst. Co jest tym darem Bożym? Łaska Boża towarzyszy tym, którzy w taki sposób postępują. Popatrzcie. Błogosławieństwo łaski Bożej jest. Podoba się taka postawa Bogu i Bóg jest łaskawy dla tych ludzi, dla tych wierzących. I to jest jego dar. Darem Bożym co jest w kontekście? Pamiętacie czy nie? Co jest darem Bożym tutaj? Kto daje ziarno siewcy?
Bóg.
Kto rozrzucił i dał ubogim, jego sprawiedliwość trwa na wieki?
Bóg.
Czyli Bóg daje możliwość, tak? Proszę, Rafał.
Psalm 112,9.
No, no.
Tu chodzi akurat o tego dobrego, sprawiedliwego człowieka. Zobaczycie 112,9.
Tak?
Tak.
Tak, 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 ja sprawdzałem.
Ja sprawdziłem przed chwilą. W kontekście tam cały
to
psalm.
Ja się
od samego początku tam jest.
Tak, to jakby, ale to nie ma problemu, to wszystko się zgadza, bo ten, który właściwie daje, no to jego sprawiedliwość trwa na wieki. Czyli nie błogosławieństwo dostaje pieniężne, tylko u Boga tak. Jest sprawiedliwy. Wszystko
pomyliłem
tak.
Się, ja nie tak, doczytałem tak, tego.
Bo ja chciałem właśnie...
Okej, okay, dobrze, dobrze, Rafał, dziękuję, że mówisz. Tak, to ja się to pomyliłem. Bogu niech będzie dar za wysłowiony dar. To jest o Bogu, a tutaj jest o tym sprawiedliwym. Tak,
tak, a to wszystko gra dobrze. Z tym, co powiedziałeś, dobrze. Tylko w tym momencie jest o tym, który rozdaje.
Dzięki, dzięki. Więc błogosławieństwo jest duchowe. Okej, okay, tutaj mamy o... o tym człowieku. Tak.
Tak, to jeszcze jest jego sprawiedliwość. Jego człowiek. Jego ruch będzie wywyższony w chwale. A niegodziwy zobaczy, to rozgniewa się, zgrzytnie zębami, uschnie. Czyli zazdrość go chwyci.
Dobrze,
go
dobrze,
za to, że tamten
dobrze.
Jest u Boga.
Dobrze, dobrze. To jeszcze lepiej pasuje. Więc błogosławieństwo i sprawiedliwość trwa na wieki. Łaska Boża towarzyszy temu człowiekowi i Bóg daje dar, łaskę, że można udzielać potrzebującym. To jest Boży dar. Tym Bożym darem jest przywilej, możliwość pomocy. Tak. Więc teraz wracamy do Filipian. Tak, dziękuję Ci, Rafał, że zwróciłeś na to uwagę, bo to...
Czujni jesteśmy, Robert, czujny, każdy, wiesz, ktoś dobrze. Zawsze sprawdzi,
trzeba
nie?
Sprawdzić, tak.
To trudno, wiesz, wszystko...
Bo ja wczoraj sprawdzałem ten fragment, ale to mi kompletnie umknęło, bo sprawdzałem, siedziałem nad tą lekcją i to mi kompletnie umknęło z tej lekcji. Filipian, wracamy do Filipian. I teraz, jeżeli mówimy o Bóg zaspokoi każdą potrzebę według swojego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie. To jak byście to rozumieli? Chodzi o zaspokojenie potrzeb materialnych, finansowych, większe bogactwo materialne?
Ja tak trochę wcześniej tak myślałem, ale dzisiaj nie. No właśnie mnie te w chwale w Chrystusie Jezusie już. Że to w przyszłości.
Z tym, co czytaliśmy, to chyba będzie powiązane z Bożą łaską, tak ogólnie mówią.
Też.
Czyli Bóg zaspokoi wszelką potrzebę w chwale w Chrystusie Jezusie. Zobaczmy jeszcze 1 Tymoteusza, 6 rozdział. Szósty rozdział. 17-19 werset. 1 Tymoteusza, 6 rozdział. 17-19 werset.
Bogaczom tego świata nakazuj, aby się nie wynosili, nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu żywym, który nam wszystkiego obficie udziela, abyśmy z tego korzystali. Niech innym dobrze czynią, bogacą się w dobre uczynki, chętnie dają i dzielą się z innymi, gromadząc sobie skarby jako dobry fundament na przyszłość, aby uchwycić się życia wiecznego.
Tak. Popatrzcie, gdzie jest Bóg zaspokoi wszelką potrzebę, kiedy? Teraz? W wieczności. Dlaczego? Dlatego, że dostaniesz to, co Bóg obiecał. Tym, którzy Go miłują, tym, którzy są posłuszni Jego woli. Więc nie ma mowy tutaj, zobaczcie, o tym, że Ty już to dostajesz, ale w chwale w Chrystusie Jezusie dopiero. To, co masz obiecane w Chrystusie Jezusie. W chwale. Czyli efekt ofiarności jest jaki? Wzrost Bożego błogosławieństwa duchowego. Boże zadowolenie. To, że jesteś posłuszny Bogu, będzie sprawiało, że pokój Boży będziesz miał i Bóg będzie z tobą. Zgadza się?
Łaskawość w oczach Bożych.
Łaskawość w oczach Bożych. Sprawiedliwość, bo czynisz sprawiedliwość. Czynisz te uczynki, do których Bóg cię przewidział, pobudził, bo jesteśmy zbawieni przez wiarę, ale do dobrych uczynków. Czyli jest tu mowa o jakim błogosławieństwie i bogactwie? Materialnym czy duchowym?
Duchowym.
Czy wy to widzicie?
Tak.
Pytania, jeśli coś jest niejasne albo wydaje wam się inaczej, to mówcie. No. Są pytania? Nie ma pytań? Wszystko jasne?
Znaczek zamawiania Mateusza, kiedy musiał się spytać. To są te skarby, które gromadzimy w niebie, tak? Czy nie?
No, są, czy nie?
Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mur, ani rdza, ani niszczają, nie złodzieje.
Jak najbardziej myślę, że powiązane. Bo jest mowa o tym, co w przyszłości.
Tak, tak mi się skojarzyło, nie?
I o tym, co duchowe, a nie o tym, co to cielesne, co namacalne, co materialne, tutaj, tu i teraz.
Tak. No, skoro ten fragment mówi, że sprawiedliwość jego trwa na wieki, no to tak jest. Bo taki człowiek jest sprawiedliwy. No, czyni sprawiedliwość, dlatego ta sprawiedliwość wzrasta.
Co ciekawe, wiemy, że no właśnie, Bóg ma troskę o nas, tak? I inne miejsca mówią o tym, że Jego dzieci nie chodzą głodne, że Bóg zatroszczy się, tak? O wszystkie sprawy tutaj. Ty szukaj Królestwa Bożego, prawda? Tylko chodzi o to, że bardzo często ten fragment jest brany do tego, żeby... A ten fragment o tym nie mówi akurat. Inne są fragmenty, które mówią o tym, że Bóg słuchajcie, deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, tak? I wszyscy dostępują błogosławieństwa Bożego też tu i teraz. Tu i teraz. Tylko ten fragment o czym mówi. Bo jest ten fragment po prostu wyrywany z kontekstu i używany nie do tego, co trzeba.
Tak, teraz jeszcze sprawdzam faktycznie. 8-9 werset. Obdarowywanie ze szczerego serca radośnie jest dobrym uczynkiem. Właśnie. Człowieka. 9-8-9, dobrze. Przegapiłem to. Dobra. Więc co? Podsumujmy ten fragment teraz. Jaki jest skutek ofiarności?
Radość Boga.
Radość Boga. To się podoba Bogu. Mhm.
Tak, to się podoba Bogu. Co jeszcze?
Dziękczynienie Bogu.
Dziękczynienie Bogu.
Błogosławieństwo duchowe.
Błogosławieństwo duchowe w postaci Bożej łaski.
Ale w Chrystusie Jezusie, tak?
Wykorzystania Bożego daru, bo Bóg pozwolił. Zapłata w chwale. Nie tu i teraz. Niematerialna, a duchowa. I Paweł się z tego cieszy, zobaczcie, u Filipian, w 10 wersecie, uradowałem się bardzo w Panu, że zakwitło staranie. Nie mówię tego z powodu niedostatku, ale dalej, 17, nie żebym pragnął daru, ale pragnął owocu, który by wzrastał na wasze konto. Paweł rozumie, tak, co stoi za tym darem. I on cieszy się z tego, że widzi właściwą postawę, właściwe zachowanie Filipian i cieszy się, bo wie, że to przyniesie owoc duchowy. No.
tutaj jeszcze tak trochę nawiązywaliśmy do Mateusza, to jest fragment też w szóstym rozdziale, jak o tych, którzy dawali jałmużnę, ale dawali, żeby się chlubić przed ludźmi. Wtedy Pan Jezus mówi do nich, to w kontekście też mocno, tak, uczonych w piśmie, faryzeuszy, tych, którzy pierwsze miejsce w synagogach brali, tak? I tu wtedy było, tak jak studiowaliśmy, no, że oni swoją nagrodę już odbierają tutaj, odebrali chwałę od ludzi, tak? A polecenie jest takie, gdy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, sobą, jak to robią obłudnicy w synagogach, na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Odbierają swoją nagrodę. Ty, gdy dajesz jałmużnę, niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa, bo twoją jałmużnę została w ukryciu, a twój ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. Trochę inny kontekst, bo tu jest mowa o osobistym, prawda? Bo tu mamy w kontekście jedności Kościoła. No trudno, żeby pozostało w ukryciu coś, co razem się wszyscy jakby umawiamy, tak? I gdzieś tam wysyłamy komuś na jakąś potrzebę. Tylko chodzi o tą nagrodę, tak? Że tam też jest potwierdzenie. Nie tu i teraz, nie oczekuj tu i teraz, tylko czekaj na to, co jest u Boga, co jest, na co trzeba będzie poczekać.
To, co jeszcze łączy te dwie rzeczy, to jest postawa właściwa, bo tam jest napiętnowana niewłaściwa postawa.
Tak.
Postawa, która oczekuje aplauzu, a nie o taką postawę chodzi. Natomiast nie chodzi, jak gdyby nie należy porównywać tych dwóch sytuacji w kwestii dawania po cichu, bo to nie w tym rzeczy.
Tak, oczywiście. To jest,
bo tam jest po prostu postawa. Także żeby jak gdyby rozumieć podobieństwa, ale również widzieć różnice w tych dwóch sytuacje.
Tak, ale sporo jest jakby podobieństw w tej nauce.
Tak, oczywiście.
Nie przeczą sobie, tylko pokazują trochę inny aspekt. No i tam Pan Jezus mówił wtedy, kiedy jeszcze nie było kościoła, a to już jest mowa o kościele. Tak.
Więc słuchajcie, widzimy postawę ofiarodawcy i efekt. Efekt jest zależy od postawy. I to jest też, trzeba zauważyć, że efekt zależy od postawy. Że nie jest tak, że bez względu na to, jaka jest postawa, to efekt i tak będzie. Ale postawa też zachęca do tego, żeby patrzeć, rozumieć, wniknąć, wczuć się, rozważyć, czekać na sposobność i dać wtedy, kiedy trzeba i to, co trzeba.
Czyli interesu z Panem Bogiem nie zrobił. Tak, kalkulując zimno.
Po ludzku.
No jeżeli już zaczynasz tą postawę w robieniu, to nie zrobisz. To nie zrobisz właśnie, o to chodzi. I czy możemy oczekiwać na błogosławieństwo materialne?
Nie.
Tak jak to dzisiaj niektórzy nauczają, że daj dziesięcinę, a dostaniesz dwudziestinę, tak? Dwa razy więcej ci Bóg da. Albo daj tutaj na tą służbę, albo to ci się zwróci w trójnasób, tak? Daj na służbę to.
Kto sieje skąpo.
A i ten się werset cytuje, kto skąpo sieje, skąpo będzie żał, tak? I tam się przykłady różne podaje. Oczywiście są różne przykłady, niektóre są budujące, niektóre nie. Różne historie też słyszeliśmy pewnie, różne anegdoty. Jedne bardziej prawdziwe, drugie mniej prawdziwe, jedne bardziej zmyślone, drugie mniej zmyślone. Ale nie chodzi o dobro materialne i ci, którzy cytują te fragmenty, żeby zachęcić do wsparcia ich misji, bo oni się pracować nie chce, żeby ich wspomóc i obiecują za to
pomnożenie,
to moim zdaniem wykręcają to Słowo Boże i oszukują zwyczajnie ludzi. Oszukują ludzi. Oni będą mieli na pewno lepiej, ale ci ludzie niekoniecznie. I wielu ludzi potraciło majątki. Nie wcale niedaleko trzeba patrzeć. Na Ukrainie piramida taka była,
ambasada
Boża, że ludzie majątki potracili, domy posprzedawali. Domy posprzedawali, a że ci ludzie uważają, że on ich oszukał, to jedno. Ale że dalej w tą naukę wierzą, to drugie. Co dziwne.
Pod jakim szyldem to powstało?
To taki przyjechał tam taki z Afryki.
Z Afryki.
Taki Adelaja się nazywał bodajże. I on założył dużo, tam, ale tego dużo jest. Ale to nie trzeba daleko patrzeć. Natomiast piramidy się tworzą różne i ludzie są wykorzystywani właśnie za pomocą tego Słowa Bożego. Warto o tym pamiętać, że tu nie chodzi o dobro materialne, nie chodzi o finanse, chodzi o dobra duchowe, a Bóg daje łaskę, że można pomóc. Zwyczajnie. I pomaga się tak, jak się da.
Rozważali Słowo Boże, studiowali, to by widzieli, nie daliby się nabrać, że ktokolwiek przyjedzie i powie, słuchajcie, pomóżcie, a jak pomożecie, to wy 100 razy więcej tutaj pieniędzy dostaniecie. Nie daliby się na to nabrać, bo by powiedzieli, pokaż mi to w tekście. No i ktoś by przeczytał kilka wersetów, a by powiedział człowiek, no zaraz. Ale to w ogóle o czym innym jest mowa? Czy ty w ogóle, ty nauczasz? Ty wiesz, o czym ty w ogóle mówisz? I taki człowiek zostałby pognany po prostu ze społeczności i nikt by nie pozwolił mu nauczać. Ale jeśli w człowieku jest rozbudzone, że ale fajnie, no bo ja potrzebuję, tak, może większego domu, ja potrzebuję nowego samochodu i tak dalej, no to tutaj zainwestuję, ktoś ci powie, dostaniesz 100 razy więcej, no i to trafia na twoją cielesność, ty to robisz.
Nic.
A tu się za chwilę okazuje, że to prokuratura się interesuje tą piramidą finansową.
Jakie to świadectwo?
Wiecie, ale to za tym idzie człowieka pożądliwość. Pożądliwość pieniędzy. Tego, kto tak naucza i tak naprawdę tego, kto daje. Bo on zaczyna pożądliwie patrzeć. On już widzi zyski z tego. A nie patrzy na to, co niewidzialne, na to, co wieczne. I jest olbrzymi
problem. No i postawa wtedy tragedia jest niewłaściwa, dawania. Jest wykoślewiona postawa dawania.
Motywacja jest już zła.
Już motywacja jest zła. No to jak gdyby... No,
to jest na tej samej zasadzie.
Wyjaśniliśmy sobie chyba tą sprawę tutaj.
Nie bezpośrednio, bardziej.
Na postawę ofiarności i efekt ofiarności. I efekt jest duchowy, niematerialny. I teraz no, przypomnieliśmy trochę sobie Koryntian. Jeśli ktoś by chciał dokładniej przesłuchać tamto, to ten Koryntian jest chyba już dostępny na Tikwie, z tego co pamiętam. Jest. Można sobie te lekcje odnaleźć, przesłuchać. My to tam dokładnie omawiamy. Więc no.
Jest możliwość.
Jest możliwość. I teraz mamy postawę potrzebującego w niedostatku. Zobaczcie, co mamy postawę jaką w niedostatku.
Uczył się poprzestawać na tym, co ma.
Który to werset?
11.
10, 11 werset.
W 10 to, że się uradował.
Mhm. Ale bardziej się radował nie z daru, ale z tego właśnie, z tej postawy, która towarzyszyła temu darowi, tej pomocy.
Więc postawa w niedostatku, widząc to, jaka powinna być przede wszystkim? Radość z postawy ofiarodawców. To jest i dostatek, i niedostatek, ale radość z postawy ofiarodawców. Ważne, żeby ofiarodawcy, słuchajcie, ważne jest, żeby ofiarodawcy, kiedy dają, wiedzieli, że nie mogą liczyć na materialne dobra. Że Biblia tego nie naucza.
Że nie w tym rzecz.
Że nie w tym rzecz, bo jeśli się daje z motywacją, że będę miał więcej, to już jak gdyby sama postawa jest chciwa. Bo ten człowiek oczekuje, tak jak Rafał mówi, zysku. Więc on pomaga, ale w domyśle. Będę miał jeszcze więcej. Opłaca mi się to.
Czyli tak jakby taki człowiek nie pojął idei chrześcijaństwa w ogóle, no bo to przecież może, nie o to chodzi.
Wiesz co, może za daleko, jak gdyby tak ogólnie na to popatrzeć. Po prostu...
Zła interpretacja.
Zła interpretacja. Może ktoś nie sprawdził po prostu. Cieleśnie podchodzi do wielu spraw życia, tak? Przyjął fałszywe nauki, ale przyjmując fałszywe nauki, też się człowiek kieruje cielesnością. Nigdy człowiek kierując się duchem i prowadzony będąc Duchem Świętym nie przyjmie fałszywej nauki. Zawsze za przyjęciem fałszywej nauki stoi nasza cielesność, nasza grzeszna natura, bo ona jest chętna do przyjęcia tego, co niebiblijne. Dlaczego? Bo to wtedy nie oddaje chwały Bogu tak naprawdę, ale gdzieś tam pod skórą oddaje chwałę nam i daje korzyść nam, więc jak gdyby w tym sensie może po prostu niedojrzałość duchowa, cielesność powoduje złą interpretację, więc ludzie dają z różnych powodów. Nawet w świecie ludzie są hojni. Ale dlaczego? Dlatego, że tym karmią własne ego, własne ja. Mają satysfakcję, cieszą się, czują spełnienie, tak? Ale w żaden sposób nie robią tego w takiej postawie, jak mówi Słowo Boże.
I nie musi chodzić, słuchajcie, tylko o pieniądze, bo na przykład ja też słyszałem taką naukę, się przeraziłem. Błogosławcie Izrael, to wtedy wasz zbór zostanie ubłogosławiony, wiecie, w takim sensie tutaj, tu i teraz, i materialnym, i wszelkim, tak? No zaraz, Biblia mówi, żeby błogosławić Izrael, tak? Ale dlaczego? Bo to się Bogu podoba, a nie dlatego, że ja mam mieć z tego korzyść materialną. Także nie musi chodzić o pieniądze. Może chodzić też, wiecie, o inne rzeczy, czyli ja coś robię, ale żeby mieć z tego korzyść tu i teraz. Takie też są nauki, niestety.
Przepraszam, na kolejny jest. Teraz na żywo jak wygląda, bo chrześcijańskie kanały, języki rosyjskie, no to bardzo często słyszę, że powstał z Izraelu i musimy pomóc tym, dziesięciny ciężkie prowadzić tam. No to jest chore, bo to jest wyłączone, więc nie.
No właśnie, no pytanie, kto naucza, co naucza, co czego naucza? Naucza i co chce w tobie rozbudzić, nie? Także trzeba być ostrożnym.
Więc postawa potrzebującego to jest radość z postawy ofiarodawców, z ich posłuszeństwa Bogu, a nie z powodu niedostatku. Można powiedzieć, uradowałem się bardzo w Panu, że zakwitło na nowo staranie moje. Ale ta osoba w niedostatku co? Potrafi poprzestawać na tym, co ma. I jest to umiejętność?
Myślę, że tak. Tak? Nauczył się.
Myślę, że to duża umiejętność.
Tak.
Nauczył się.
Nauczył się, okej. Okay. Ale zaraz zobaczymy, to nie wszystko. 12 werset co mówi?
Umiem uniżać się, umiem też obfitować.
Umiem uniżać się i umiem obfitować. Czyli postawa w niedostatku, umiejętność uniżenia się, cierpienia, głodu, znoszenia niedostatku. Bo jest to poniżające, kiedy się nie ma. Zgadza się?
Tak.
Czyli postawa w niedostatku jest jaka? Umiejętność uniżenia się, tak? Cierpienia głodu, znoszenia niedostatku i bycie wyćwiczonym w tym niedostatku, tak?
Tak.
Czyli w niedostatku trzeba umieć funkcjonować.
To uniżać się co oznacza?
Zobacz, Rafał. Sprawdzali to już raz. Pamiętam na początku, ale sprawdźmy jeszcze raz.
Nie wiem, czy dobrze znalazłem, ale to jest proszę.
Ograniczyć?
Pisałem się.
Ino zmniejszać, poniżać, upokarzać, czynić skromnym, czynić niskim, poniżyć, upokorzyć się. Uniżenie.
No, poniżające jest bycie biednym.
Mało kto się z takim liczy, nie?
No.
To będzie się uniżał, będzie wywyższony, tak? Na przykład Mateusza.
więc jest wyćwiczony taki człowiek w znoszeniu poniżenia.
Filipian 2,8 jest jeszcze zastosowany. Odnośnie Jezusa, tak? Uniżył samego siebie. Bo to może słowo być w dobrym kontekście użyte, jak też w niedobrym, w zależności tak, właśnie od kontekstu.
Jest, jaki to jest numer? Strągu? 3453?
Nie. Nie, to jest darek 5013. Mhm.
Więc Paweł, w niedostatku trzeba umieć znosić poniżenie, cierpieć głód, być wyćwiczonym w tym. No i teraz skąd to się bierze? Zobaczcie, 13 werset. Czyli źródło tej umiejętności, źródło tego potrafienia, tego wyćwiczenia jest gdzie?
Chrystus, czyli pokładanie w Nim.
Tak, umocnienie przez Chrystusa, czyli Boża mądrość i posilenie jest potrzebne, żeby sobie właściwie, w właściwej postawie w tym poradzić. Bo wielu ludzi cierpi głód, jest biednych, niektórzy potrafią, latami w tym żyją. Natomiast
przeginają.
Pytanie, czy towarzyszy takiemu stylowi, formie życia, właściwa postawa zgodna ze Słowem Bożym.
Czasami w tym wszystkim można przeklinać i życie, i Boga, i wszystko dookoła.
Można, ale no różne są postawy. Różne. Natomiast ważne jest, żeby to była postawa zgodna z Bożą wolą. Taka, która nie będzie kwestionowała tego, co jest napisane w 4 rozdziale, od 6 do 9 wersetu. Rozumiecie? Ta postawa w tym niedostatku nie może kłócić się z tym, co tu jest wcześniej. Dlatego potrzebne jest Boża mądrość, posilenie od Chrystusa. Więc nie chodzi o to, że ten człowiek sam potrafi, tak? Tylko, że to jest w mocy Bożej. Ok. Czyli postawa niedostatku to umiejętność poprzestawania na tym, co się ma, umiejętność znoszenia niewygód, poniżenia przy jednoczesnym umocnieniu przez Chrystusa. Bo wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. Czyli potrzebna jest Boża mądrość i posilenie. Zgadza się?
Tak.
Jeżeli coś się nie zgadza, to sprawdzajcie. No. Nie bójcie się mówić, bo jak się gdzieś mylę, to trzeba poprawić. Teraz...
To nie wypływa samo z siebie, tylko z człowieka.
Tak, i to jest bardzo ważne.
Samo z siebie nie wypływa.
I teraz możemy powiedzieć, no tak, niełatwo jest radzić sobie w ubóstwie. Kiedy wszystko dookoła jest w zasięgu ręki, a ty nie możesz tego mieć. I cierpisz głód. Popatrzmy sobie na postawę w dostatku. I co tutaj mamy?
Umie obfitować też.
Czyli umiejętność w obfitości, tak?
Tak?
W sytości. Czyli ta obfitość to mieć nadwyżkę. Między innymi. Mieć więcej niż trzeba. Czyli umiejętność w obfitowaniu. I co trzeba w tym być? Też wyćwiczonym.
Może to nie być taka prosta sprawa?
Umie też być syty.
No, umie być syty, tak. I co pisze w 13?
że wszystko mogę w Chrystusie.
Czyli nie tylko bieda. Wszystko ja i potrafię i to i to. Dlaczego? Bo i w tej sytuacji kto mnie umacnia?
Chrystus. I on wtedy jest stały w tym, co robi.
No dobrze, tylko czy łatwo jest żyć w dostatku? Okazuje się, że nie łatwo.
Tu można nagrzeszyć.
Okazuje się, żeby żyć w dostatku, to trzeba być umocnionym przez Chrystusa. I o ile każdy mówi, że w biedzie Chrystus umacnia, to Paweł mówi, że i w bogactwie, w dostatku też Chrystus musi umacniać, bo można... Dokładnie. Czyli jeśli mam nadwyżkę, Paweł mówi, to co? Umiem obfitować. Umiem. Jestem wyćwiczony. Umiem być syty.
Paweł to zestawia razem, co ciekawe. Nie?
Czyli Paweł mówi, że ma umiejętność gospodarowania tym, co ma. Bo niektórzy jak mają, to nie wiedzą, co z tym zrobić. I gospodarują niewłaściwie i za chwilę znowu potrzebują pomocy. Rozumiecie? I wtedy już przestaje to być pomoc. To zaczyna być żerowanie na innych. Rozumiecie? Dlaczego? Bo tego człowieka ciągle się pieniądze nie trzymają. Dostał 500, wydał 500. Dostał 5000, wydał 5000. I po miesiącu goły i tak. Rozumiecie? Jak gdyby Paweł mówi, ja umiem to robić. Dlaczego? Bo Pan mnie umacnia. Pan mi daje mądrość. Mam wszystko, co mam, aż nadto. Więc zauważmy, to jest odkrywcze, uważam, może nie dla wszystkich, ale dla niektórych na pewno, że bycie umocnionym przez Chrystusa jest potrzebne również wtedy, kiedy się ma wszystko w danym momencie. Paweł miał tak, że były sytuacje, kiedy nie miał i z Bożą mądrością, z Bożą pomocą potrafił sobie dać radę. Były sytuacje, kiedy Paweł miał aż nadto, aż za dużo, i też mówił, że ma Bożą mądrość i umie z tej sytuacji funkcjonować zgodnie z tym, co jest napisane wcześniej. Więc umocnienie w Chrystusie jest potrzebne zarówno w niedostatku, jak i w dostatku. Mądrość Boża jest potrzebna w niedostatku i w dostatku. Trzeba tak gospodarować pieniędzmi, które się ma, żeby za chwilę znowu nie być potrzebującym. Ale żeby potrafić samemu udzielić. Bo to nie chodzi o to, że są ciągle potrzebujący i ciągle... Nie, chodzi o to, żeby umieć gospodarować tym, co się ma. Bo jeśli dostałeś, to już nie jesteś potrzebujący. Pytanie, jak szybko znowu będziesz potrzebujący? Czy tym razem ty będziesz mógł pomóc, nie? Bo ktoś inny jest potrzebujący. Rozumiecie?
Paweł mówił w 18 wersecie tutaj, gdyż mam wszystko i to w obfitości.
No, więc...
Jestem w pełni zaopatrzony, czyli nie miał, dostał i to w obfitości. No i z tą obfitością trzeba...
Mądrze gospodarować. Dokładnie. Więc to jest bardzo ważne. I warto o tym pamiętać. Tak jak ofiarodawcy mają pamiętać w odpowiedniej postawie, tak i ci, którzy dostają pomoc, powinni pamiętać o właściwej postawie. Bo może być tak, że potrzebujący będzie niedługo ofiarodawcą. A ofiarodawca nie z własnej winy potrzebujący. Bo tu nie chodzi o to, że ktoś nie ma, bo na coś mu brakuje, ale tak w ogóle to on ma. Ale o tego, który nie ma, naprawdę nie ma, cierpi głód, niedostatek, poniżenie. Paweł o takiej sytuacji mówi, więc słuchajcie, różne są sytuacje. Dzisiaj się zdarzają. I to jest bardzo ważne, słuchajcie, żeby mieć mądrość w gospodarowaniu tym, co masz z łaski Bożej.
A dziś teleewangeliści nie proszą o chleb
No.
Oni proszą o samolot.
Tak. Dlatego to jest, słuchajcie, wszystko bardzo ważne, ponieważ niewłaściwa postawa nie daje Bożego błogosławieństwa. I potem się człowiek dziwi, że coś nie wyszło. Nie wyszło, bo ty nie zachowałeś mądrości Bożej. I ci nie wyszło. Tak? To jest wszystko, słuchajcie, bardzo ważne. Paweł nie zawinił swojej sytuacji. I umiał sobie radzić w każdej sytuacji.
Co by nie mówić, to z tego, co już wiemy, no to Pawła raczej się nie przelewało. Raczej. Tak, raczej. Ale były sytuacje, kiedy miał obfitość.
Tak.
Ale raczej czytamy o tych jednak problemach. Tak?
14-18, zobaczcie werset. Co mówi o postawie potrzebującego w dostatku?
Pragnie owocu tego, który by wzrastał też u tych, co dają.
Co mówisz jeszcze raz?
Ja mówię, że ten dar, co bierze, to pragnie jeszcze owocu. Tutaj w 17, tak? Bo ja nie usłyszałem pytania, co powiedziałeś mi.
Więc postawa w dostatku tego, który otrzymał pomoc.
On chwali tych, którzy pomogli. Mówi, że dobrze uczyniliście, tak? Uczestnicząc w tym moim ucisku, tak?
Mm-hmm.
Że nie chwali tą pomoc.
Tak. Czyli docenienie duchowego znaczenia ofiarności darczyńców, bo Paweł docenia duchowe rzeczy, które się tutaj dzieją. On oczywiście dziękuje za materialne, za materialną pomoc, ale na pierwszym miejscu, zauważcie, stawia co? Duchowe błogosławieństwo. Docenienie duchowego znaczenia obfitości. Zobaczcie, co on mówi. Nie, żebym daru potrzebował. Bo Paweł mówi, ja potrafię sobie poradzić bez. Ja umiem. Ale tu chodzi o to, że ten wasz dar, za nim stoi postawa duchowa pewna. Postawa pewna. I dlatego ten dar jest dla mnie taki ważny. Zauważmy, że Paweł nie żył od zapomogi do zapomogi. On jak pracował, jak trzeba.
Kiedy trzeba było, pracował.
Kiedy się nie dało, bo trzeba było na okrągło cały dzień stać i wykładać Słowo Boże, to wtedy jego pomocnicy się o to troszczyli. On miał zawsze grupę ludzi, która mu prawie zawsze. Miał grupę ludzi, pomocników, którzy to listy nosili, to pomagali, to głosili w innych miejscach, ale też zabezpieczali utrzymanie. Bo nie zawsze była możliwość, żeby Paweł pracował. Ale to jest ważne, że Paweł docenia duchowe znaczenie tej ofiarności. Świadomość ich wzrostu duchowego i chwały Bożej, która w tym momencie jest odbierana przez Boga. Paweł to docenia.
Paweł wiedział, no, że gdy będzie musiał szyć namioty, tak? To w tym momencie jakby ucierpią inne rzeczy na tym. No nie będzie mógł czasu poświęcić na usłużenie innym słowem i tak dalej.
W Tesalonice chyba jest.
Ale tak. Kiedy trzeba, no jest o tym mowa, ale kiedy trzeba było, to szukać.
Kiedy już nie mógł, to jak przybyli pomocnicy, tam Tymoteusz i ktoś jeszcze, to on zaprzestał szycia namiotów, zupełnie oddał się wtedy głoszeniu Słowa Bożego i oni się wtedy już o to troszczyli. Ale póki ich nie było, to Paweł pracował. I potem do Tesaloniczan mówi, daliśmy wam przykład. Jak należy postępować, pracując i nigdy nie jedliśmy darmo chleba. Tak. Zobaczcie dalej, 18-19 werset. Postawa obdarowanego. Postawa obdarowanego.
Wzmacnia darczyńców w przekonaniu, że to jest dobre.
Wskazuje na to, że to jest dobre i podobające się Bogu. Już mówiliśmy o tym. Tak?
Że będzie błogosławieństwo.
Komu Bóg dziękuje? Komu Paweł dziękuje?
Bogu.
Bogu. Za co?
Za postawę.
Za postawę, za ich dar. Czy czytaliśmy w Koryntian, że co? Jak dostawali i ktoś dostawał dar, to co było zasyłane? Dziękczynienie Bogu, chwała Bogu. Bóg odbierał sobie z tego chwałę. Bo to Jego łaska była i Jego dar. On pozwalał, żeby to się działo. To Boży dar.
Bo nie chodzi o to, że nawet teraz, gdy czytamy to już z perspektywy 2000 lat praktycznie, no to nie chodzi o to, żeby teraz wywyższać jednych na drugich. Wiecie, że bo to Filipianie, a to Koryntianie, a to... My widzimy postawy. Tak? Ale chodzi o to, żeby dziękować Bogu, tak samo jak Paweł dziękował, tak samo i my. Możemy dziękować Bogu, że byli tacy ludzie, którzy Pawła wspomagali. Tak?
I jeżeli będziemy to mieli na dzisiaj, to też musimy patrzeć, że sytuacja i postawy się nie zmieniły. One mają być dalej takie same. Dzisiaj może inaczej jest ze wsparciem. Nie wszędzie są takie sytuacje jak tu. Natomiast też jest bardzo ważne, żeby mieć mądrość zarówno w dawaniu, jak i w braniu, bo oni uczestniczyli, zauważcie, w dawaniu i w braniu. Co dawali? Filipianie uczestniczyli w dawaniu i w braniu. Teraz wracamy do tego. Koniec jest, przestudiowaliśmy wszystko. I byli uczestnikami na początku w dawaniu i braniu. Co dawali?
Dobre materialne.
Co brali?
Duchowe.
Na początku tylko oni, Paweł mówi, brali błogosławieństwo. Więc musimy zobaczyć, że nie w dawaniu i w braniu, czyli dawali i brali to samo, czyli dwa razy więcej, tylko dawali ze szczerego serca, wspierali, a brali to, co jest mowa w Słowie Bożym. Koryntianie nie mieli tego udziału. Niestety. Paweł im o tym mówi, że mogliby, jeśli się zepną, ale nie mieli tego i nie mieli przywileju wsparcia Pawła. Paweł im nie dał tej okazji. A Filipianie w ogóle, Macedończycy i owszem, oni mieli okazję brać. Czyli teraz jak gdyby jaśniejszy jest ten fragment, że byli w braniu i dawaniu? Rozumiecie już to w kontekście, o co chodzi? Czy na tyle dobrze rozumiecie, żeby was nikt nie zbałamucił, że chodzi o majątek, o pieniądze?
Już teraz tak, i tym w Chrystusie
nie,
też.
Nie damy się teleewangelistom.
Wszystko w Chrystusie też.
Czyli wnioski, słuchajcie, zbliżamy się do końca. Czyli co? Na początku co? Jeżeli chodzi o pomoc, to co? Chcieć pomóc i mieć takie pragnienie, tak? Czego ma być wsparcie materialne? Czego przejawem?
Troski.
Czego?
Troski.
Zrozumienie potrzeby.
A jakiej postawy? Tak. Ale jeszcze jakiego... może powiem. Czy się zgadzacie z tym? Wsparcie ma być też przejawem dojrzałości w wierze.
No tak.
Bo różne mogą być postawy, natomiast właściwa postawa jest jak gdyby efektem dojrzałości. Człowiek wie jak gdyby co robi. Przemyśli to nawet. Jeśli coś jest nie tak, powierzy to Bogu, ale to się odbywa rozumnie, nie chaotycznie. Także to też troski, oczywiście, że tak. Natomiast ona też jest jak gdyby wynikową pewnej dojrzałości, nie? Co jeszcze o pomocy? Trzeba chcieć pomagać, mieć takie pragnienie i co jeszcze? Tak, trzeba...
Czekać na sposobność.
Trzeba wiedzieć kiedy i jak pomóc i czekać na właściwy czas.
No i we wspólnocie, jednomyślnie pomóc. Wspólna pomoc.
To jest też bardzo ważne. Trzeba pomagać wspólnie.
Jednomyślność w tym, tak? Bo
tak, tak. No wtedy można porozmawiać, każdy coś może zapytać. A dlaczego to, a dlaczego to? Słuchajcie, to jest wszystko bardzo ważne.
Gdyby połowa Filipian chciała pomóc, a druga połowa nie chciała.
Słuchajcie.
Problem, konflikt.
Różne są sytuacje. Ale jeśli wszyscy razem, to jest i rozmowa, i ustalenie, i pytania, i wnioski jakieś. Ludzie się zastanawiają, ustalają coś i to jest razem robione. To jest bardzo też ważne w tym miejscu. Wypunktowane. Co jeszcze? Czyli wspólna pomoc łączy. Mówiliśmy co? Motywacje muszą być właściwe, tak? No i jaki jest skutek jeszcze tego wsparcia finansowego, materialnego?
Żeby potem ty nie byłeś potrzebny.
Co?
Żeby potem ty nie byłeś potrzebny.
To się podoba Bogu.
Wszystko podoba się Bogu.
Może tak się stać, ale
bezpośredni skutek.
Czerpanie dobra duchowego. Bezpośredni
skutek, bo to, że ty pomagasz, to masz tak pomagać, żeby nie musieć potrzebować potem, czyli nie oddajesz tak, żebyś sam nie miał. Natomiast to, że ty pomagasz, nie oznacza, że nie będziesz potrzebował pomocy kiedyś. Bo może się przydarzyć taka sytuacja, że zostaniesz bez grosza. Rozumiesz? Inaczej jest, kiedy wiesz, żyje rodzina i wiesz, jedyny żywiciel rodziny nie może pracować i rodzina jest na lodzie, na przykład. A inaczej jest, kiedy pracują dwie osoby i jedna przestaje pracować. To nie jest tak, że oni nagle na nic nie mają. Im trzeba wesprzeć, ale nie tak, jak ktoś jest w ogóle, wiesz. I teraz ktoś pomagał i nagle zachorował i co? To nie jego wina, że on zachorował, ale on za chwilę potrzebuje pomocy, nie z własnej winy. To nie jest tak, że on wszystko oddał. Zostawił sobie zapas, ma oszczędności, bo każdy mądry człowiek robi oszczędności, ale one się kończą. A ty jesteś chory i rodzina potrzebuje pomocy. Więc to wiesz, jest różnie, Arsen, jak gdyby. To nie wszystko od nas zależy. I tu mówimy o takich sytuacjach, które nie należą od nas. Natomiast mi chodzi o coś innego, co tutaj studiowaliśmy. Kiedy wsparcie potrzebujących prowadzi do czego? Do jakich efektów? Tak, czyli wzrasta jakie? Wzrastają dobra?
Duchowe,
niematerialne. To jest bardzo ważne, żebyśmy nie oczekiwali po takich sytuacjach poprawy naszej sytuacji finansowej.
Ja myślę jeszcze nie na zasadzie takiej, że ja pomogę teraz tobie, to będziesz miał u mnie dług wdzięczności.
O tym samym pomyślałem właśnie, bo tak jest w świecie.
Zasada wzajemności.
Bardzo często, tak? Tak. I się pomaga po to, żeby mieć
zrobić z kogoś niewolnika.
Tak, robisz z kogoś niewolnika, a potem wykorzystujesz to. Pamiętasz, jak ci pomogłem, teraz ty musisz pomóc mi. A tutaj jest zupełnie inny obraz przedstawiony. Nie?
Tak, słuchajcie, to jest też bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o tym.
Na to się w mądrości przyjmować pomoc. Tak.
Dobra duchowe. Tak, przeczytałem sobie jeszcze teraz ten psalm.
Żyjemy dla Boga, tak?
Wiesz, dobre słowo bezinteresownie, a że żyjemy tak, żeby się Bogu podobać, tylko czy to można nazwać interesem?
Nie, to nie można nazwać interesem, aczkolwiek jest taka motywacja, nie?
Nie, to motywacja tak, ale...
Jeżeli zrozumiemy biblijną motywację na podstawie biblijnych wersetów, to nie będziemy musieli się zastanawiać, czy nasza pomoc jest interesowna, czy bezinteresowna, i próbować ją definiować w tych kryteriach. Kiedy nawet próbujemy ją definiować jako pomoc bezinteresowną, to napotykamy problem, ponieważ musimy zobaczyć w Biblii, jak Biblia to jak gdyby definiuje. Tak? Bo nawet bezinteresowność, no, musimy się zastanowić, zdefiniować.
Nie mieliśmy tego słowa dzisiaj.
Tego słowa nie ma w Biblii w ogóle. I jest pewna postawa. Jeśli ją zrozumiemy biblijnie, wtedy będziemy mogli zastosować ją tak, jak jest, nie zastanawiając się nad interesownością i bezinteresownością. O. Więc
to
musimy.
Tak, z bezwarunkową miłością.
Tak, bezwarunkowa miłość. No właśnie. I teraz jak gdyby nie ma czegoś takiego w Biblii, więc zostawmy, zobaczmy, jaka jest miłość w Biblii, wtedy będziemy mogli zestawić ją z warunkową bądź bezwarunkową.
Po prostu wiem, że jest właściwa.
A,
biblijnie, tak.
Tak. Więc ten punkt ważny, co chciałem powiedzieć, że możemy oczekiwać Bożego błogosławieństwa w sensie duchowym, czyli wzrostu sprawiedliwości. Bo tak jak właśnie w tym psalmie, co słusznie Rafał zauważył, tam błogosławieństwo tego człowieka trwa na wieki. Ona nie zostanie zapomniana, ta sprawiedliwość, tak? To jest sprawiedliwe, dobre i ten człowiek jest błogosławiony przez Boga. Więc tak samo tutaj możemy oczekiwać duchowego błogosławieństwa i owocu gdzie? Teraz? W wieczności, w chwale, w Chrystusie Jezusie. Tam się okaże wszystko. Nie tu. I to jest ważne. Pamiętać również o tym, że zostaliśmy powołani do pewnych uczynków dobrych, które Bóg dla nas przygotował, więc to, co nas spotyka w życiu, te możliwości, musimy też rozważać, czy właściwie postępujemy i czy to jest rzeczywiście to, co Bogu się podoba, żeby Bóg sobie z tego chwały odebrał. Nie możemy też definiować tego we własny sposób. Tylko, no, Bóg dał rozum. Więc to jest wszystko bardzo ważne. A teraz postawa tego, który potrzebuje, a potem dostaje. To co o nim pamiętamy?
Radość z postawy ofiarodawców i posłuszeństwa Bogu.
Umie się zachować w każdej sytuacji.
Tak, umie się zachować w dostatku i w niedostatku. Tak powiedzmy sobie. W dostatku i w niedostatku. To jest ta każda sytuacja. Tak? A jakim cudem sobie radzi, byśmy
to przez
Chrystusa. Dzięki Chrystusowi.
Tak. Bóg daje mądrość, umacnia zarówno w jednej sytuacji, jak i w drugiej. I w niedostatku, i w dostatku. Co jeszcze? Jaka postawa jeszcze powinna towarzyszyć takiej osobie, która otrzymuje dar?
Powinniśmy się cieszyć z tego, że ci, co nam ofiarowują, w ten sposób my dziękujemy, przede wszystkim my dziękujemy Bogu za to i powinniśmy cieszyć się z tego, że ich ta postawa podoba się Bogu.
I że to ma docenić, żeby...
Tak?
I trzeba to docenić u ofiarodawców, żeby...
Też nie bardzo.
Nie bardzo.
Podziękować Bogu. Podziękować
Bogu. Oczywiście, ale podziękować Bogu, słuchajcie. Paweł wie, że postawa Filipian jest właściwa. Że oni dają z właściwych pobudek. Ale dlaczego oni dają z właściwych pobudek? Bo wiedzą, że osoba potrzebująca faktycznie potrzebuje. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Więc Paweł to wie. Trzeba cieszyć się z postawy darczyńców bardziej niż z daru. O tak bym powiedział. Bo ona jest na pierwszym miejscu, na drugim miejscu jest dar. Bo jeśli potrafisz radzić sobie w niedostatku, to Paweł mówi, ja i bez daru bym sobie poradził. Przedtem, mówi to tak. Paweł czy nie?
Tak, tak.
No potrafiłbym. Przedtem. Nie chodzi mi o to, że daliście. Dobrze, ja się cieszę, ale bardziej mi zależy, ja bardziej doceniam, widzę to, że to jest owoc waszego, że to jest owoc waszej chęci, waszej potrzeby, duchowa jak gdyby postawa wasza jest właściwa. Dlatego ten dar jest mi miły. Ja sobie poradzę, mówię. Więc to też jest bardzo ważne, że Paweł nie czeka z wyciągniętą ręką na to, tylko on sobie, ja sobie poradzę. Bóg mi da siłę, Bóg mnie wesprze, tak jak do tej pory wspierał. Ale ja to przyjmuję dlaczego? Bo za tym idzie wasza postawa, ja z tego się cieszę. Dlatego ten dar jest tak miły. Rozumiecie, o co chodzi? Czyli trzeba się cieszyć z postawy, ponieważ co? I tak bym sobie poradził. Bóg by mi pomógł przejść to bez tego. Tak?
Paweł nie żyje tylko... tym. Pomogą, nie pomogą. Pomogą, nie pomogą.
Tak. Co ja zrobię?
Jak nie w taki sposób, to w inny sposób Bóg mnie zaopatrzy.
Tak.
Ale że przez was?
Chwała Bogu. Dokładnie.
Błogosławieństwo.
Dokładnie tak.
Trzeba mieć dużo mądrości, żeby to wyrazić, bo w dzisiejszych czasach, jak ty mi pomożesz, ja ci powiem, że bardziej się cieszę z tego,
Że mi pomogłeś.
Bo to świad- wiesz, to świadczy właśnie o dojrzałości tak. tego, kto wierzy, tego, kto daje i tego, kto bierze.
No i też co ciekawe.
Jeżeli dojrzałość jest z obu stron, no to jest wszystko w porządku. Dokładnie. A jak któraś ze stron jest niedojrzała w wierze, to pojawi się problem.
Umie to przyjąć, no bo nie ma jakiejś tam fałszywej skromności. Nie, nie, ja nie potrzebuję. No tak, tak naprawdę cierpisz niedostatek. Mm-hmm. Tamci bracia, siostry z serca organizują ci to wszystko, pragną ci ubłogosławić, że ty nie, 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 nie potrzebuję. Nie, nie.
Bo duma ci nie pozwala.
No, na przykład. Podczas innego studium też właśnie mówiliśmy, tak. że też za tym może iść grzech, czy pycha człowieka, który też nie chce przyjąć, a potrzebuje. Nie?
Mogą być różne skrajności,
tak.
natomiast mówimy o biblijnej postawie. Zarówno w jednym, jak i w drugim wypadku. Jeżeli to miałaby być pomoc taka, jak mogła być w Koryncie, to Paweł powiedział, nic nie wezmę.
A tutaj
przyjął, postawa tych ludzi jest dobrze. Inna, więc ja z przyjemnością, ale w Koryntian mówi co? Złupiłem inne zbory. Tak. Dlatego, że oni majętni nie byli. Ale Paweł mówi to, żeby zawstydzić Koryntian, którzy byli majętni.
Którzy byli majętni, a mieli problem z pomocą.
Co jeszcze trzeba robić z darem? Do czego jest potrzebna Boża mądrość, kiedy się ma?
Do rozporządzenia.
Tak, żeby nie roztrwonić go. Bo nie ma nic złego w zrobieniu sobie zapasu. Odłożeniu sobie czegoś. A nie, dostałem wszystko, wydam i nie mam. Nie o to chodzi. Skoro dostałeś, to staraj się to tak zagospodarować, żeby ci zostało, jeśli jest taka możliwość, żebyś mógł potem sam wesprzeć albo mieć na później, nie? Gospodarz tym. Paweł nie poszedł. Paweł nie mówi, że od razu wszystko wydał, mówi, bo ma z nadmiarem, tak? Że jemu to starczy na jakiś czas i teraz w zależności mówi, że Pan mu daje mądrość. Słuchajcie, to jest wszystko bardzo ważne.
Mi się przypomniało, kiedy z pastorów kiedyś powiedział, że jego znajomy został pastorem, dostał taki na start pieniądze od zborowników. I za te pieniądze kupi sprzęt hefi za całe. O. Trzeba chyba zebrali 4000, nie? To po prostu dobry sprzęt audio kupił za to wszystko, żeby sobie postawić.
No, pierwszy poszedł.
A potem może człowiekowi brakować na chleb i powie, nie mam na chleb.
To było
pytanie, dlaczego nie masz na chleb?
No to tak.
No dużo by było.
Bo wszystko wydałeś i nie masz, tak? Bo nic nie zostawiłeś sobie, nie odłożyłeś, nie zrobiłeś jakichś drobnych oszczędności, tak? I problem masz, co? Koniec, nie? Ale to dlatego, że ty nie potrafisz gospodarować pieniędzmi.
Tak.
To nie z góry, to jest twoja wina. To ty nie zatroszczyłeś się o to, nie? I teraz tu słuchajcie, i o tym jest mowa. Przy tej okazji, żeby może i mądrości potrzeba, żeby umieć gospodarować finansami. Co jeszcze należy przede wszystkim doceniać na koniec? Wymiar duchowy czy materialny?
Duchowy.
Przede wszystkim należy doceniać wymiar duchowy daru. Czyli to, kto go dał i dlaczego go dał. I dziękować za co Bogu? Czytaliśmy i w Koryntian, i Filipian. Za darczyńców. I za co? Za ich co?
Postawę.
Postawę, za ich dojrzałość, jedność. Bo za tym idzie to, co się Bogu podoba. Pytania na zastosowanie. Jaka jest moja ofiarność? Czy rozumiem jej sens? Pamiętacie, kiedyś mieliśmy temat dziesięciny, że w Nowym Przymierzu nie ma dziesięciny, bo nie ma świątyni i nie ma kapłanów, ale jest ofiarność, jest hojność. Nie dziesięcina, a hojność, bo dziesięcina to jest 1/10, a hojność to może być 1/5, 1/20, 1/7. Nie ma określenia. jakim jestem ofiarobiorcą teraz. Czy rozumiem, co otrzymałem? Czy tylko widzę kwotę, czy dobra, które leżą na stole? Czy rozumiem, co otrzymałem? Jakim jestem ofiarobiorcą? Czy rozumiem, co otrzymałem? Kolejne pytanie dla ofiarodawcy. Jak twoja ofiarność łączy cię z innymi? Czy łączy cię w jakiś sposób? Czy robisz to sam, czy razem? Oczywiście w zależności od sytuacji. No mówię, tutaj nie ma zero-jedynkowych sytuacji, ale... Zastanawiam się nad tym, czy moja ofiarność łączy mnie z innymi. Teraz znowu do ofiarobiorcy. Jak gospodaruję darem, który otrzymałem? Czy gospodaruje? No od razu wszystko wydać i koniec. I nie ma żadnego gospodarowania. Tak? Przypomina mi się ta bajka Konik Polny i Mrówka.
Anegdota.
Co?
Anegdota.
Anegdota. Konik Polny i Mrówka. Czy umiem sobie radzić w niedostatku? Czy umiem sobie radzić w niedostatku? Czy w niedostatku oczekuję od razu daru? Rozumiecie pytanie?
Tak.
Bo dar jest, ale dar jest wynikiem pragnienia serca innych. Tak? Więc on może być, a może go nie być. Tak, tylko czy ja umiem sobie radzić w niedostatku? Bo zarówno powiedzieliśmy sobie, w niedostatku, jak i w dostatku potrzebna jest Boża mądrość i posilenie. Bo nie wiem, podam przykład. Mój poziom to jest 4000 miesięcznie, tyle wydaję. I jak mam 2000 miesięcznie, to już jest niedostatek, bieda i już jest koniec. Już mi potrzeba pomocy innych. Rozumiecie? Bo mój standard jest 4. Ale nie patrzę, że są ludzie, którzy za 1200 potrafią przeżyć. Ale ja ich nie biorę pod uwagę, bo ja mam standard 4 i u mnie 2 już jest problem. Rozumiecie? Nie odcina taki człowiek wtedy rzeczy zbytecznych ze swojego, bez czego da się przeżyć. Nie, on ma problem. Ja podaję taki skrajny przykład. Tak to funkcjonuje. Słuchajcie, u wielu ludzi. Natomiast popatrzmy na to, co mówi Słowo Boże. Czy umiem sobie radzić w niedostatku? Czy dar owszem, ale czy ja oczekuję daru? Czy ja próbuję sobie, proszę Boga o mądrość, żeby w tym niedostatku dać sobie radę? Rozumiecie? Paweł mówi, ja sobie dam radę. Więc jak gdyby ja muszę sobie zadać pytanie, czy ja potrafiłbym tak jak Paweł, kiedy zdarzają się mi takie sytuacje, czy ja potrafię tak?
W tym się odnaleźć.
Tak. Czy ja mam standard, jest gorzej? No to co? To pomóżcie. A czy odciąłeś sobie to i to i to? Czy możesz sobie odciąć to i to? Bo, czy bez tego dasz radę wytrzymać? Tak? Czy ja potrafię sobie bez tego wytrzymać? I poczekać, bo może tak, da się rady przeżyć. Bez tego da się rady przeżyć. No jeżeli tego nie kupię, czy tamtego, odcinam rzeczy, bez których mogę się pozbyć. I nagle się okazuje, że przeżyłem.
I się okazuje, nie? Że przez to Pan chciał czegoś nauczyć.
I Paweł o tym mówi, że on sobie potrafi dać radę. Nie, żebym daru potrzebował. ale ja się cieszę, że wasze staranie wynikło nie z powodu tego, że ja do was, ale że wy do mnie. Każdy sobie musi pytanie zadać, jak sam do tego podchodzi. Jaka jest jego postawa w tym wszystkim. Rozumiecie? Bo dzisiaj w świecie konsumpcyjnym jest dużo trudniej się ogarnąć w tym wszystkim niż kiedyś. Przed wojną, jak raz w tygodniu było mięso na stole, to był sukces na wiosce. To są konkretne historie. Moja babcia mi opowiadała. Mojej mamy. Mama. Oni nie mieli codziennie mięsa. I było normalnie. A dzisiaj, ja powiem szczerze, bez mięsa mi ciężko tam codziennie. Ja muszę jakieś tam zjeść. Nie? Ale gdyby przyszła sytuacja, to zastanawiam się, czy odstawiłbym najdroższe jedzenie, które jem i poprzestał na tym tańszym, czy przyszedłbym do was i prosił, bo mi nie styka na, nie wiem, suchą krakowską. Rozumiecie? Musiałem sobie zadać pytanie. Czy ja potrafię się bez tego obejść, bo mam mniej? Ja daję takie wiecie, przykłady, ale które wynikają z tekstu. To są rzeczy, one się mogą w czymś innym odbić. Ale warto sobie zadać takie pytania, słuchajcie. I ostatnie pytanie, czy wiesz jak i kiedy pomóc? Czy się zastanawiasz nad tym, czy tak o jak leci? Czy przeanalizujesz pewne rzeczy, czy akurat tak? No, czy myślisz po prostu?
Mam humor,
nie była.
Nie mam humoru, nie dam.
Wiesz, to jest tak, ale to nie jest aż tak zero-jedynkowe. Czasami trzeba się zastanowić, co jest właściwe, a co nie. Kiedy tak, a kiedy nie. Przykład. Ktoś nie ma rachunku zapłacić za prąd, przychodzi i mówi, słuchaj, ja bym chciał nowy telewizor. Dasz mu? Pomożesz mu, bo on nie ma telewizora. Ale on na rachunki nie ma. On rachunki ma nieopłacone w domu. Dasz mu, pomożesz mu? On nie ma. Ja bym nie pomógł. Rozumiecie? Taki też przykład wam daję. To nie chodzi o to, mam kaprys, tylko żeby się zastanowić, na co, komu i dlaczego dajesz. Czy dajesz na to, bez czego można się obejść, czy dajesz na to, że ten człowiek naprawdę ma nóż na gardle? To jest wszystko bardzo ważne, słuchajcie. Bo tu nie chodzi o rzeczy tu doczesne, ale chodzi o to, jak Bóg na to wszystko patrzy. Po pierwsze, na nasze serce. Po drugie, jak my dysponujemy tym, co mamy. I patrzy również na osoby, które otrzymują, jak one dysponują tym, co mamy i jak my potem dysponujemy, kiedy coś dostajemy. Kiedy rzeczywiście potrzebujemy pomocy i kiedy mówimy, tak? A kiedy radzę sobie, jak mam. Dlaczego? Bo nie jest jeszcze tak źle. Mogłoby być gorzej. Nie? Moim zdaniem lekcja warta przemyślenia, taka trochę bardziej złożona, praktyczna, ale też warto ją przemyśleć z jednej i z drugiej strony, bo wszyscy możemy stanąć w różnej sytuacji, słuchajcie. W różnej sytuacji. Natomiast pytanie, co robimy, kiedy nam się pogarsza? I co robimy, kiedy mamy możliwość pomóc? Czy robimy to? Każdy musi sam. I czasami przyjdzie sytuacja, że sobie staniesz w jakiejś sytuacji, tak? Wtedy przyjdzie ci do głowy. Aha. Bóg da myśl, nie? Jak co zrobić w danej sytuacji. Bo dzisiaj mogą niektóre kwestie być zupełnie abstrakcyjne dla niektórych z nas. Kompletnie. Ale wiedza jest wiedzą. Dobra, słuchajcie, na dziś ja tyle.
Ja tylko tak sprostuję, tam 4.17 jest nie przez to, żebym datku szukał, albo nie żebym pragnął daru.
Tak.
Tam nie potrzebował, bo tylko zaraz.
Nie pragnął, tak, tak. Tylko
pragnął czy szukał, nie?
On nie szukał daru, czyli nie przyszedł z wyciągniętą ręką. Słuchajcie, tak. Potrzebuję, dajcie, bo ja tu nie mam. Nie, 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 nie. nie. On mówi, że
szukał. Obiektywnie, no to tak, chodziło.
Bardzo dobrze, że sprostowałeś, dlatego że te nie potrzebował, to nie w sensie, że jemu nie było potrzebne, bo nie miał, tylko że nie potrzebował w sensie, że przyszedł z wyciągniętą ręką. To miałem na myśli, ale dobrze jest to sprecyzować, dlatego żeby bardziej to dopiąć. Okej. Okay. Pomódlmy się.